Przeczytajmy kolejny fragment Ewangelii Marka. Marka 3 rozdział od wersetu 20 do 35 do końca rozdziału. Ewangelia Marka 3 rozdział od wersetu 20 do 35. Jest mowa o Jezusie. I udał się do domu. I znów zszedł się tłum, tak że nawet nie zdołali zjeść chleba. A gdy jego bliscy usłyszeli, wyszli, aby go zabrać. Mówili bowiem, że szaleje. A znawcy prawa, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma Beelzebula i że wypędza demony dzięki władcy demonów. Wtedy przywołał ich i zaczął im mówić w przypowieściach. Jak może szatan wypędzać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, to królestwo takie nie zdoła się ostać. I jeśli jakiś dom jest wewnętrznie podzielony, to taki dom nie zdoła się ostać. Jeśli zatem szatan powstaje przeciw samemu sobie i jest podzielony, nie zdoła się ostać, lecz ma przed sobą koniec. Nikt też nie może wejść do domu mocarza i ograbić go ze sprzętów, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza, by wtedy splądrować jego dom. Zapewniam was, wszystkie grzechy będą synom ludzkim odpuszczone, nawet bluźnierstwa, ilekroć by zbluźnili. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie ma przebaczenia na wieki, ale winny jest grzechu wiecznego. Utrzymywali bowiem ma ducha nieczystego. I przyszła jego matka oraz jego bracia, zatrzymali się na zewnątrz i posłali do niego, aby go przywołać. A wokół niego siedział tłum i mówią mu, oto twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i szukają cię. Wtedy odpowiadając im mówi, kto jest moją matką i moimi braćmi? I przyglądając się tym, którzy wokół niego siedzieli, mówi, oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem pełni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. To jest Boże Słowo. Jest takie powiedzenie, że z rodziną najlepiej wygląda się na zdjęciach. Tak, nie zawsze relacje rodzinne są łatwe, ponieważ jesteśmy grzesznikami i grzeszymy. Wczoraj z Moniką mieliśmy trudny czas. Było pewne spięcie, ale udało się to załagodzić czy wyprostować. Tak? To jest normalne, że jeżeli jest rodzina, jesteśmy grzesznikami, no to jakieś różne napięcia będą się pojawiać, różne problemy się będą pojawiać. Nasz grzech, nasz egoizm działa tak, że po prostu niszczy relacje, prawda? Więc jest to widoczne w rodzinach. To powiedzenie odzwierciedla pewną rzeczywistość. Oczywiście no źle jest, gdy się tak dzieje, prawda? Jest to smutne, jest to przykre, ale niestety jest to rzeczywistość, w której żyjemy. I ta historia, którą przeczytaliśmy, pokazuje nam, że Jezus też miał rodzinę, albo mówiąc precyzyjniej, był członkiem rodziny, należał do rodziny. Jezus nie był jedynym dzieckiem Marii. Być może to brzmi obrazoburczo, co w tej chwili mówię, ale no, tekst wskazuje jednoznacznie, że Jezus miał braci i siostry, więc Jezus był pierworodnym synem Marii, ale nie jedynym synem Marii. Józef i Maria mieli kolejne dzieci, synów i córki, jak wynika z tego tekstu i też to w szóstym rozdziale też jest ta kwestia poruszona. To znaczy, że Jezus miał zarówno braci, jak i siostry, ale różnica pomiędzy Jezusem a resztą rodzeństwa była taka, że Józef nie był fizycznym ojcem Jezusa. Jezus został poczęty z Ducha Świętego. Maria była jego matką, natomiast Józef nie był jego ojcem. W tej historii... Zostawimy tę kwestię, tak? Więc w tej historii widzimy, że Józef się już nie pojawia. Prawdopodobnie może to oznaczać, że Józef już nie żył. Pamiętajmy, że Jezus miał już ponad 30 lat. Więc Józef był starszy od Marii, kiedy Maria została jego żoną, więc już mógł nie żyć. Ale ta historia pokazuje nam, czy daje nam wgląd w pewne relacje pomiędzy Jezusem a jego rodziną. I właśnie widzimy, co się dzieje. No i widać, że jest pewne napięcie. Tak? I zobaczmy właśnie, z czego możemy się z tej historii nauczyć, bo na pewno czegoś możemy się nauczyć. Jezus każdą sytuację wykorzystuje do tego, żeby nauczyć czegoś swoich uczniów, więc na pewno i my możemy się z tej historii nauczyć. We fragmencie, który przeczytaliśmy, niby mamy dwie historie. Mamy kwestię rodziny Jezusa, ale też mamy historię tych znawców prawa, którzy oskarżają Jezusa o to, że jest pod demonicznym wpływem. Marek te dwie historie ze sobą połączył. Zrobił tak zwaną kanapkę. W teologii tak się używa takiego wyrażenia. Mamy historię dotyczącą rodziny. Werset 22 czy 21 i później Marek wraca na końcu znowu do rodziny, a w środek wkłada kwestie znawców prawa i kwestie opętania czy bycia pod wpływem demona, więc mamy dwie kromki chleba i w środku mamy tą historię, więc jest to jedna kanapka, więc Marek to połączył, więc te dwie historie nie są niezależne. One funkcjonują ze sobą. Co łączy obie te historie, byśmy mogli zapytać? No widzimy, że rodzina Jezusa uważała, że Jezus oszalał. Tak? Ale dlaczego rodzina Jezusa utrzymywała, że Jezus oszalał? Skąd im taki pomysł przyszedł do głowy? I wydaje mi się, że jest to związane z tym, co mówili odnośnie Jezusa znawcy prawa, którzy przybyli aż z Jerozolimy. Marek mówi nam w wersecie 22, a znawcy prawa, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma Beelzebula i że wypędza demony dzięki władcy demonów. Znawcy prawa byli autorytetami, jeśli chodzi o prawo mojżeszowe, jeśli chodzi o Boże Słowo, a że byli oni aż z Jerozolimy, więc mamy tu do czynienia, można powiedzieć, z pewnym oficjalnym stanowiskiem Rady Najwyższej być może. Mamy oficjalne stanowisko tej elity religijnej dotyczącej osoby Jezusa. Oni utrzymywali, że Jezus jest pod demonicznym wpływem. Utrzymywali, że jest pod wpływem władcy demonów. Że dzięki niemu Jezus dokonuje te różne cuda, też wygania demony, uwalnia ludzi spod demonicznych wpływów. A jeśli ktoś jest pod wpływem demona, czy też miał demona, to bardzo często zachowywał się w nienormalny sposób. W Nowym Testamencie mamy przykłady właśnie takich osób. Mamy na przykład człowieka, który był pod demonicznym wpływem i mieszkał w grobowcach i biegał nago. I zachowywał się jak osoba szalona. I jak Jezus przyszedł, uwolnił tego człowieka, ten człowiek natychmiast zaczął zachowywać się normalnie. Ale trzeba od razu powiedzieć, że nie zawsze osoba, która ma demona, czy też jest pod demonicznym wpływem, zachowuje się jak osoba szalona. Niektóre osoby po prostu były chore z tego powodu, że miały demona. Więc to nie znaczy w związku z tym, że każda choroba psychiczna oznacza demoniczny wpływ, czy demoniczne pochodzenie. Więc do tej kwestii trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, żeby nie podchodzić zero-jedynkowo. Tutaj mamy jako osobę, która jest chora w jakiś sposób psychicznie, to od razu nam się zapala lampka i już ją wrzucamy do wora osoby opętanej. Tak nie jest, tak to nie działa. Trzeba być bardzo ostrożnym, trzeba za każdym razem indywidualnie podchodzić do tej kwestii i jakby rozeznawać. Bo można jakąś osobę skrzywdzić właśnie takim podejściem, takim kategoryzowaniem ludzi. Więc a zatem rodzina słyszy o tym, co mówią znawcy prawa, co mówią te autorytety religijne odnośnie Jezusa i prawdopodobnie dlatego uważają, że Jezus oszalał i postanawiają działać. chcą go zabrać, czyli w jaki sposób ograniczyć jego szaleństwo, chcą opanować tę sytuację, która w jakiś sposób przynosi im wstyd. W związku z tym należy zadać pytanie, czy faktycznie Jezus oszalał? A co za tym idzie, należy zadać kolejne pytanie, czy Jezus jest pod demonicznym wpływem? I Marek zajmuje się najpierw tym drugim pytaniem. Albo też możemy powiedzieć, że poprzez zajęcie się kwestią demonicznego wpływu odpowiada na pytanie o szaleństwo Jezusa. I przeczytajmy fragment, który mówi nam o tym. Wtedy przywołał ich, tych znawców prawa, i zaczął im mówić w przypowieściach. Jak może szatan wypędzać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, to królestwo takie nie zdoła się ostać. I jeśli jakiś dom jest wewnętrznie podzielony, to taki dom nie zdoła się ostać. Jeśli zatem szatan powstaje przeciw samemu sobie i jest podzielony, nie zdoła się ostać, lecz ma przed sobą koniec. Nikt też nie może wejść do domu mocarza i ograbić go ze sprzętów, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza, by wtedy splądrować jego dom. Zapewniam was, wszystkie grzechy będą synom ludzkim odpuszczone, nawet bluźnierstwa, ilekroć by zbluźnili. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie ma przebaczenia na wieki, ale winny jest grzechu wiecznego. Utrzymywali bowiem ma ducha nieczystego. Więc jak Jezus odnosi się do zarzutu bycia pod demonicznym wpływem? Po pierwsze, Jezus pokazuje, że taka logika znawców prawa nie ma kompletnie sensu. Tak, to się nie trzyma kupy. Jeśli i Jezus pokazuje to na takim, na zwykłym przykładzie. Jeśli jakaś rodzina, jakieś małżeństwo, gdzie mąż i żona walczą ze sobą cały czas, to doskonale wiemy, dokąd to ich zaprowadzi. Jeśli będą walczyć ze sobą cały czas, to się skończy w końcu rozwodem albo czymś gorszym. Jedno może chwyci za nóż i dźgnie w emocjach czy w nerwach. Takie sytuacje też się zdarzają, tak? Ale jeżeli ktoś ze sobą walczy, no to w końcu może zginąć od tej walki. Więc dom wewnętrznie podzielony nie jest w stanie się ostać. Więc jeśli demon wygania demona, to znaczy, że królestwo szatana jest wewnętrznie podzielone. Więc takie królestwo nie jest w stanie się ostać. Takie królestwo czeka rychły upadek. Więc taka logika znawców prawa po prostu nie ma sensu. Po drugie, Jezus pokazuje, że żeby ograbić mocarza, to trzeba najpierw go pokonać. To znaczy, trzeba być mocniejszym od mocarza. To znaczy, że żeby wygonić demona, trzeba być mocniejszym niż ten demon. A to się wiąże już z pełną władzą, z autorytetem od Boga. Żeby wygonić demona, żeby uwolnić człowieka od demonicznego wpływu, trzeba mieć władzę daną od Boga. Albo inaczej, trzeba to zrobić w mocy Ducha Świętego. To znaczy, że Jezus działa w mocy Ducha Świętego, a to z kolei czyni go kimś wyjątkowym. Po trzecie, Jezus ostrzega znawców prawa, że to, co robią, czyli że przypisują Jezusowi demoniczne działanie, jest tak naprawdę bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. To znaczy, że ci znawcy prawa wypaczyli oczywistą prawdę. Zamienili oczywistą prawdę na kłamstwo. Zaczęli nazywać to, co jest białe, zaczęli nazywać czarnym. A to, co jest czarnym, zaczynali nazywać białym. Więc swoją postawą zaczęli zaprzeczać temu, co jest oczywiste. A oczywiste jest to, że uwalnianie ludzi spod demonicznego wpływu jest, czy też musi być działaniem Ducha Świętego. I taka uparta postawa jest w pewnym sensie bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. I ten grzech, Jezus ostrzega tych znawców prawa, nie będzie przebaczony. Grzech przeciwko, czy bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone. Tym samym Jezus pokazuje tym znawcom prawa, kto tak naprawdę czyni diabelską robotę. To nie on, ale oni. Widzimy zatem, że Jezus nie mówi jak szaleniec. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z człowiekiem szalonym, chorym psychicznie. Taki człowiek nie mówi tak jak Jezus. Taki człowiek mówi od rzeczy często, plecie, są niezrozumiale, tak? Są, łączy jakieś słowa, kompletnie one nie mają sensu. A Jezus mówi logicznie. Jezus posługuje się zdrowym rozsądkiem. Jezus mówi rzeczy zgodnie z prawdą, więc absolutnie nie zachowuje się jak osoba szalona. Jezus mówi i zachowuje się jak normalny człowiek, jak człowiek zdrowy na umyśle, jak człowiek racjonalny, który zachowuje się racjonalnie. On odpowiedział na zarzuty, ustosunkował się do zarzutów, jakie przeciwko niemu wytoczono. I został zrozumiany. Więc nigdzie nie możemy zarzucić Jezusowi, że jest szalony. Czy nie mamy podstawy do tego, żeby uważać, że Jezus jest szalony. Więc Jezus pokazuje niedorzeczność twierdzenia znawców prawa, że wypędza demony dzięki władcy demonów. Cała ta wypowiedź Jezusa pokazuje śmieszność, można powiedzieć, oskarżeń znawców prawa. Jeżeli Jezus wypędza demony, to czyni to w mocy Ducha Świętego. W związku z tym Jezus nie jest pod demonicznym wpływem i dlatego też nie jest szalony. Więc Jezus nie jest szalony. Zobaczyliśmy, jak Jezus postąpił ze znawcami prawa, którzy rzucali na Jezusa oszczerstwa. Zobaczmy teraz, jak Jezus postąpił ze swoją rodziną, która przyszła do Niego, aby Go zabrać do domu, żeby ograniczyć to Jego, w cudzysłowie, szaleństwo. Czytamy, i przyszła Jego matka oraz Jego bracia, zatrzymali się na zewnątrz i posłali do Niego, aby Go przywołać. A wokół Niego siedział tłum i mówią Mu, oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry stoją na zewnątrz i szukają Cię. Wtedy odpowiadając im, mówi, kto jest moją matką i moimi braćmi? I przyglądając się tym, którzy wokół Niego siedzieli, mówi, oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem pełni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Być może wydaje ci się to, co powiedział Jezus, za radykalne. Więc zobaczmy, co takiego Jezus tutaj mówi. Wygląda na to, że z powodu tłumu, jaki znajdował się w domu, gdzie Jezus przebywał, rodzina Jezusa nie mogła się do Niego dostać. Więc przekazano Jezusowi informacje poprzez ten tłum ludzi, że Jego rodzina jest na zewnątrz i że szukają Go, czyli chcą z Nim rozmawiać. Jak na tę informację zareagował Jezus? No z tego, co Jezus powiedział, wynika, że nie chciał przerywać swojego zajęcia, a był to czas nauczania tych, którzy zebrali się w Jego domu. Pamiętajmy, że za Jezusem chodzili ludzie z całej Palestyny. On nie mógł tak po prostu przerwać swojego nauczania, bo ci ludzie, którzy do Niego przyszli, no często spędzali kilka dni, może, być może na podróży, żeby dostać się w tamto miejsce. Może nie kilka dni, ale jakiś czas, więc to była intensywna podróż. Więc szanując tych ludzi, którzy przyszli, no Jezus nie mógł go tak przerwać, prawda? To jakby teraz ktoś przyszedł i nagle próbował zatrzymać, nie wiem, mnie czy kogoś z was w uczestnictwie. No może to nie jest dobra ilustracja, ale generalnie Jezus nie chciał przerwać tego, co robił, a nauczał w tym czasie. Więc Jezus postrzegał to, co robił, jako pełnienie woli Ojca. Do tego właśnie został posłany, żeby uczyć ludzi. Czy miałby przerywać to zadanie tylko dlatego, że jego rodzina przyszła, bo uważała, że oszalał? W ten sposób Jezus pokazał, co dla Niego w tych okolicznościach było ważniejsze, a ważniejsze było pełnić wolę Ojca. W związku z tym, w tych okolicznościach bliżsi Jezusowi będą ci, którzy zebrali się, aby Go słuchać, natomiast Jego rodzina pójdzie, nie powiem, że w odstawkę, to jest złe powiedzenie, ale Jezus nie zrobi tego, o co prosi Go rodzina, ponieważ Jezus rozumie, do czego został posłany i nie pozwoli sobie, żeby nie wypełnić woli Ojca. Tak, to było dla Niego istotne, bardzo ważne, więc nie posłuchał swojej rodziny. To nie znaczy, tak, to nie znaczy, że Jezus w tym momencie wyrzekł się swojej rodziny. Tutaj, żebyśmy mieli jasność co do tego, Jezus nie wyrzekł się swojej rodziny. tego nie zrobił. Dlaczego? W Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w 25 wersecie do 27 czytamy. Stały zaś przy krzyżu Jezusa jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Klopasa i Maria Magdalena. Jezus więc, gdy zobaczył matkę i stojącego przy niej ucznia, którego kochał, zwrócił się do matki. Kobieto, oto twój syn. Następnie powiedział do ucznia, oto twoja matka. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Więc Jezus, wisząc na krzyżu, w obliczu swojej śmierci, no zatroszczył się o swoją matkę. Polecił jednemu ze swoich uczniów, aby zajął się jego matką. I ten uczeń to zrobił. Wziął ją do siebie jako swoją matkę. Więc to nam pokazuje, że Jezus no nie wyrzekł się ze swojej rodziny. On wypełnił ten obowiązek synowski jako pierworodny syn i zatroszczył się o swoją matkę. Ale w tym kontekście, w kontekście tej historii, Boża wola, czy też Bóg, były ważniejsze niż jego rodzina, ta fizyczna rodzina. Więc jak to możemy zastosować? Widzimy, że Jezus nie jest szaleńcem. Jezus nie jest pod demonicznym wpływem, ale Jezus ma władzę nad demonami i w mocy Ducha Świętego może uwalniać ludzi, którzy są pod ich wpływem. A jeżeli Jezus nie jest szaleńcem, to jak traktować jego słowa dotyczące jego rodziny? Jeżeli Jezus nie jest szaleńcem, to znaczy, że jest tym, za kogo się podaje. To znaczy, że Jezus jest Bożym Synem. To znaczy, że Jezus jest Synem Człowieczym, któremu Bóg przekazał czy przekaże wszelką władzę na niebie i na ziemi. To znaczy, że Jezus ma władzę nad demonami, nad chorobą, nad grzechem. A jeśli Jezus jest tym, za kogo się podaje, to znaczy, że nie wolno nam zignorować niczego z tego wszystkiego, co Jezus naucza. Może nam się to wydawać trudne lub radykalne, ale jeżeli jest to nauczanie Jezusa, to nie wolno nam tego odrzucić. Musimy się do tego zastosować. Musimy przyjąć Jego naukę. Musimy ją przyjąć, ponieważ to jest Boże Słowo. To jest Boża wola. To jest Boża wola dla nas. Czego zatem możemy się nauczyć z tej historii związanej z rodziną Jezusa? Na pewno tego, że Jezus swoim nauczaniem i przykładem zostawił nam wzór do naśladowania. Jezus oczekuje, że będziemy Go naśladować, że będziemy wypełniać Jego Słowo. Ale jeśli chodzi o zastosowanie tego Słowa, tej sytuacji, to trzeba być bardzo ostrożnym. Te słowa, oto moja matka i moi bracia, kto bowiem pełni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką, padają w konkretnym kontekście. Dlatego należy je interpretować i stosować, biorąc pod uwagę ten kontekst. A kontekstem jest to, że rodzina Jezusa nie rozumie, kim jest Jezus i nie rozumie, po co Jezus przyszedł. Rodzina Jezusa postrzega Jego działanie jako przejaw szaleństwa i dlatego chce Jezusa powstrzymać, chce działać dla Jego dobra w ich rozumieniu. I w tym kontekście Jezus uczy nas, że pełnienie woli Ojca jest ważniejsze niż więzy krwi. Pełnienie woli Ojca jest ważniejsze niż to, czego chce rodzina, która Bożej woli nie zna i nie rozumie, która chce powstrzymać nas przed pełnieniem Bożej woli. To znaczy, że w innym kontekście nie wolno nam się powoływać na te słowa. Żeby to było właściwie zrozumiane, jeżeli nasza rodzina, nasi bliscy nie przeszkadzają nam w pełnieniu woli Ojca, to powinniśmy ich wysłuchać, powinniśmy współpracować. Pełnienie woli Ojca nigdy nie może być wymówką do tego, żeby nie zrobić tego, o co proszą nasi najbliżsi. To znaczy, jeżeli żona prosi męża, żeby poprasował, czy żeby zrobił, czy posprzątał, czy zrobił jakąś inną pracę w domu, to mąż nie może powiedzieć, że idzie czytać Biblię albo idzie się modlić, ponieważ pełnienie woli Ojca jest ważniejsze niż prasowanie, sprzątanie czy jakiekolwiek inne domowe zadania. Oczywiście czytanie Biblii jest Bożą wolą, tak jak modlitwa, ale Bóg też nakazuje, aby troszczyć się o najbliższych, apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tymoteusza 5:8. Jeśli zaś ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie zabiega, wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Apostoł Paweł mówi w kontekście troski o rodziców, o wdowy. Spójrzcie, co mówi Paweł, kto nie zabiega o domowników, ten wyparł się wiary. Więc elementem wiary chrześcijańskiej jest troska o rodzinę, o domowników, o najbliższych. Pełnienie woli Ojca nie może być wymówką, aby tego nie robić, ponieważ to jest wolą Ojca, abyśmy się troszczyli o swoje fizyczne rodziny, o swoich najbliższych. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Jest to tylko jeden aspekt tej historii. Drugi aspekt dotyczy tych, którzy pełnią wolę Boga. Jezus mówi nam, że ci, którzy pełnią wolę Boga, są Jego braćmi, siostrami i matkami. To znaczy, że oprócz tej fizycznej rodziny, Marii, tak, matki, braci i sióstr, Jezus ma też duchową rodzinę. I wszyscy ci, którzy pełnią wolę Ojca, czy wolę Boga, należą do tej rodziny. Apostoł Jan napisał w liście, w Ewangelii, w pierwszym rozdziale, w wersecie 12-13. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, mowa o przyjęciu Jezusa, Bóg dał prawo stać się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. I w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, wersety 1-2 czytamy: Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Ukochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga. A jeszcze nie okazało się, kim będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Co mówią nam te wersety? Mówią nam, że przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa stajemy się Bożymi dziećmi, zrodzonymi z Boga. To znaczy, że każdy, kto narodził się na nowo przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, jest rodziną Jezusa. Jest rodziną Jezusa. A przez to ma braci i siostry w Chrystusie. Jezus jest naszym starszym bratem, ale też Panem, Królem, Zbawicielem. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, to jesteśmy Jego duchową rodziną. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Być może zaczynasz się w tym momencie zastanawiać, która rodzina jest ważniejsza. Tak? Która rodzina jest ważniejsza? Czy ta fizyczna, więzy krwi, czy może ta duchowa? Myślę, że chyba nie chodzi o to, aby wartościować i określać, która rodzina jest ważniejsza. Jezus nigdy nie wyparł się swojej fizycznej rodziny, ale z drugiej strony Jezus uczy nas, że Jego rodzina nie ogranicza się jedynie do tej fizycznej rodziny. Jego rodziną jest też ta duchowa rodzina, więc powiedziałbym, że rodzina to po prostu rodzina. Obie są tak samo ważne. Wtórne zatem jest to, czy jest to rodzina duchowa, czy fizyczna. Pomyślmy o dziecku. Może to pozwoli nam lepiej zrozumieć, które ma tatę i ma mamę. To dziecko jest członkiem dwóch rodzin, można powiedzieć. Należy ono do rodziny mamy, ale też należy do rodziny i taty. I w każdej rodzinie ma takie samo, nie wiem, takie same prawa, takie same obowiązki, przywileje, ale to dziecko należy do obu rodzin. Nikt nie może powiedzieć, to dziecko należy bardziej do naszej, czy dziecko należy bardziej do drugiej. Oczywiście idealnie by było, żeby tak było, bo czasami no, wiadomo, że te związki z jedną, z drugą rodziną są luźniejsze, czy też bliższe, a z inną nie. Więc, ale w idealnej sytuacji no, to dziecko należy do obu rodzin. Obie są tak samo ważne, obie powinny być tak samo ważne. A co zrobić w tej sytuacji? Czyli to nam pokazuje, że my jako Boże dzieci, tak, Mamy fizyczne rodziny, mamy duchowe rodziny, ale to jest ciągle rodzina. Nie ma znaczenia, że ty jesteś adoptowany czy nie, to jest rodzina. Tak? Więc co zrobić w sytuacji, gdy i jedna, i druga rodzina zaprasza nas do siebie w tym samym momencie? To są takie sytuacje, że na przykład na święta rodzice zapraszają do siebie, jedni i drudzy. Więc mamy pewien konflikt. Do kogo jechać? Kogo wybrać? Tak? Wtedy co zrobisz w takiej sytuacji? No w takiej sytuacji, można powiedzieć, znalazł się Jezus, w takiej sytuacji konfliktowej. I wtedy, jak we wszystkim, powinniśmy się kierować wolą Ojca. Wtedy powinniśmy dążyć do tego, aby pełnić wolę Ojca. Czasami trzeba będzie przedłożyć jedną rodzinę na drugą. Jednej trzeba będzie powiedzieć nie, a drugiej tak. Czasami to fizyczna rodzina będzie ważniejsza od tej duchowej, a czasami będzie na odwrót. Ale najważniejsze, aby we wszystkim pełnić wolę Ojca. Więc nie ma znaczenia, czy rodzina jest fizyczna, czy duchowa, bo to jest po prostu rodzina. Jeśli jesteś, być może są takie osoby, z dala od swojej fizycznej rodziny. A to jest ważne, tak, prawda? To jest ważne, żeby no gdzieś ta jakaś rodzina była blisko. Sam na emigracji spędziłem kilka lat, więc to było dla mnie ważne. Wiem, jak to może być ważne. Być może nie jest ważne jeszcze w tej chwili, ale będzie taki moment, że to będzie ważne. Więc pamiętaj, Chrystus pokazuje, że masz rodzinę. Jeżeli jesteś pomiędzy braćmi, siostrami w Panu, to jest twoja duchowa rodzina, to jest twoja rodzina. Ale też to uczy nas, jaka powinna być nasza postawa względem innych wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest luźny związek. Pan Jezus nie powiedział tego, że to jest jakiś luźny związek pomiędzy Nim a tymi, którzy Go słuchają, którzy pełnią wolę Ojca. Nie, Pan Jezus pokazuje, że to jest rodzina. I my musimy to zaakceptować i musimy się nauczyć, tak, jak funkcjonować w tej rodzinie, w tej duchowej. Więc to są no, ważne rzeczy. Tak? Jeżeli jesteś z dala od fizycznej rodziny, pamiętaj, Kościół wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, narodzenie na nowe, są twoją rodziną. Są twoimi bliskimi. Nieważne, że nie ma więzów krwi. Pan Jezus poczyni nas jedną rodziną. Czy jesteś Bożym dzieckiem? Czy jesteś częścią rodziny Jezusa? Czy chciałbyś stać się Bożym dzieckiem? Jeśli tak, to zapraszam. Jeżeli nie jesteś częścią Bożej rodziny, nie jesteś jeszcze Bożym dzieckiem, a chciałbyś stać się Bożym dzieckiem, to zapraszam do rozmowy ze mną po nabożeństwie. Amen. Pomóżmy.